It's never been easier to communicate with people, but it's never been harder to know which platform you're supposed to communicate on. Here's a simpler solution. With call, meet, and message all in one app, RingCentral makes communication easy.
With all that connectivity in the palm of your hand, you can work from anywhere, with anyone, at any time, and never miss a beat. Because when it comes to communication, simple is better. Learn more at ringcentral.com. RingCentral. Simpler communications.
Halo, halo. Witamy w kolejnym odcinku podcastu metalurgiowego, dyskusji poświęconej tym razem synthwave'owi, tego jak wygląda synthwave w 2021 roku, retromanii, temu co zostało z tego gatunku i pewnie jeszcze kilku innym wątkom, które nam tutaj przy okazji powychodzą. Nie jesteśmy dzisiaj tylko ja i Michał. Towarzyszyć nam będą William Malcolm z Nitron 87 oraz Tomasz Forkiewicz z Favorite 89. Dużo cyferek, dużo nostalgii, dużo podróży w czasie. Michał.
Tak.
Pomocy.
Pytanie tutaj należy postawić, czy jakbyście połączyli siły, to czy powstałby z tego Nitrite 2 czy Favorite 176?
Znaczy my już połączyliśmy nawet siłę tak. z epką wspólną Planet Love i w sumie troszkę zaczęliśmy żartować nad różnymi nazwami, czy to połączysz, ale wszystkie pomysły coraz bardziej źle brzmiały i stwierdziliśmy, że nie, jednak nie łączmy tego, to jest wspólny projekt, ale nazwy oddzielne zróbmy zdecydowanie.
A mogło być tak zabawnie.
Myślę, że tutaj trochę jako punkt wyjścia do dyskusji możemy potraktować epkę Punch Pop, która jest o tyle nietypowa, że zawiera utwory Williama, natomiast żaden z nich nie jest przez Williama grany, tylko są grane przez różnych wykonawców, czy to są właśnie coverowane, czy remiksowane, czy mógłbyś trochę opowiedzieć w ogóle o tym wydawnictwie, skąd wziął się pomysł, jak do tego doszło, bo nie mamy tutaj do czynienia tylko z wykonawcami grającymi muzykę elektroniczną, ale też takimi wydawałoby się egzotycznymi wyborami jak Duna, czy Rosk, którzy no, już są zupełnie z innej bajki, wydawać by się mogło.
Punch Pop to nawet nie epka, tylko long play już w tym momencie i ja nawet gram jeden utwór tam, więc ja nawet powiedzmy robię remix jeden ze swoich utworów, ale rzeczywiście to jest trochę nietypowy album, szczególnie nazwijmy to w tym gatunku, w którym z faworytem się obracamy bardziej lub mniej, coraz mniej. I przez to, że to działa jako taki soundtrack, co by było, gdyby Nitron istniał w innych rzeczywistościach, albo inni wykonawcy po prostu robią swoje interpretacje tych utworów i bardzo mi zależało, żeby taką dowolność artystyczną i tą taką klimat tych artystów zachować, więc dlatego absolutnie wolną rękę dawałem. Oczywiście ja wybierałem artystów zaufanych, z kim lubię współpracować, z kim współpracowałem w przeszłości i ciągle chciałbym, ale specjalnie z różnych gatunków, żeby to nie był po prostu kolejny remix album, który wszyscy by wiedzieli, tylko patrząc na okładkę, na pewno to będzie synthowe wszystko. Nie, tutaj mamy jazz, tutaj mamy dark wave, tutaj mamy stoner rock. I to jest pomysł, który chodził mi bardzo długo po głowie i tak naprawdę przez dwa lata się tworzył, tak? Bo to, żeby zorganizować tylu artystów naraz w jednym miejscu, w zasadzie, nawet, że to internetowo, ale na jeden krążek, na jeden album, to jest mnóstwo pracy i deadline'y i wiadomo, każdy ma swoje życie. No ale tak się ładnie złożyło, że to na 10. album Nitrana akurat to się pojawiło i też miało się pojawić na 5-lecie przez nieszczęsny rok 2020 przesunęło się na 6-lecie. Ale to jest, podkreślam, to jest wyjątkowy album, bo każdy coś znajdzie dla siebie i każdy coś nowego odkryje też. Jakiś gatunek muzyczny, który na przykład nigdy w życiu by nie posłuchali. uznaję to, że to w ogóle, że to powstał, że to jest duży sukces i jestem bardzo wdzięczny, że wykonawcy, którzy są na tym albumie, chociażby Favorite albo Zombie Commando, albo właśnie wspominane Duna czy Ross, gdzie to w ogóle teoretycznie nie pasuje, to jakoś to wszystko kliknęło i mamy taki soundtrackowy album, gdzie tak jak w soundtrackach filmowych, to jest taki zlepek utworów, ale jakoś powiązany ze sobą jakimś tematem, a ten temat to jest właśnie Night Run.
Czy można się w tym dopatrywać trochę też follow-upu do takiego eksperymentu, który parę lat temu miał miejsce, no już jeszcze w warunkach koncertowych, gdy występowałeś razem z Duną oraz Lonkers i gdy właśnie ty reprezentowałeś ten bardziej taneczny, elektroniczny świat Duna, właśnie Stoner Rock, oni trochę jazz, trochę noise. Czy to jest trochę przedłużenie tego, czy coś jeszcze więcej?
Na pewno to jest jakieś przedłużenie tego, czy chcemy, czy nie, bo tam właściwie na tym koncercie bądź evencie, bo to nawet nie koncert, tylko event, poznałem Dune. I to był jeden z najbardziej epickich afterparty, że do tej pory jeden z członków Dune wciąż nie może patrzeć na alkohol. Pozdrawiam serdecznie. Więc możecie tylko sobie wyobrazić, co tam się działo. I co tam się działo, niestety zostaje tam. I poniekąd to jest jakieś przedłużenie tego, że poznałem po prostu wspaniały zespół. Troszkę mam uraz do zespołów, bo byłem w różnych zespołach. Były wspaniałe momenty i były ciężkie momenty i tak dalej. I wiem, że nigdy nie chciałbym być w zespole. To jest za dużo organizacji, to jest za dużo pracy, to jest za dużo takich ego clashes i tak dalej. Nie mam siły ani czasu na to. Mam dobre wspomnienia, ale po prostu wolę sam albo w duecie grać. Ale uwielbiam współpracować z różnymi muzykami, że to nie jest tak zobowiązująco. To jest na daną trasę, bądź na dany album, na przykład z Favoritem. No jednak tą epkę zrobiliśmy i wiedzieliśmy, że to robimy, mamy tak jakby taki cel, spełniamy ten cel, miejmy nadzieję, że będzie można w ogóle koncertować, właśnie gdzieś połączyć ten materiał. Lubimy koncertować ze sobą, ale Favorite i Night Run to są oddzielne rzeczy, ale gdzieś się spotykamy po środku i to jest bardzo zdrowe, uważam. Więc, bo niezdrowe jest po prostu zamknąć się w swoje cztery ściany i w ogóle nie mieć kontaktu z ludźmi. Tak trochę dygresja, ale to wszystko jest nawiązane.
Bo wspomniałeś trochę, że wasza współpraca oraz niejako to, czego zwiastunem jest te LP, jest wasze odchodzenie od tych klimatów, w których pierwotnie się poruszaliście. I Night Run 87 wydaje mi się, że od początku był troszkę mniej synthwave'owy, ale jednak w jakiś sposób zawsze byłeś z tą sceną kojarzony. Chciałem zapytać, czy jakby synthwave przestał wam w pewnym momencie wystarczać, czy poczuliście się ograniczani przez ten gatunek? Skąd takie, że tak powiem, odejście od tego rdzeniu?
Favorite?
To jest ciekawe pytanie. Nie sądzę, żeby przynajmniej w moim wypadku, żeby to było coś takiego, że przestał wystarczać. Ale właściwie u mnie to było pierwsze spotkanie z elektroniką. Całe życie wcześniej, dopóki nie odkryłem synthwave'u, byłem rockowo-metalowy i byłem mocno zamknięty. To mi zaczęło otwierać głowę i przy okazji zacząłem odkrywać inne gatunki, inne projekty, słuchać muzyki, kurde, teraz w tym momencie przeróżnej. To był bardzo duży moment, taki zwrotny w moim życiu. I właściwie stwierdziłem, że jest tyle innych fajnych rzeczy, które można wprowadzić do muzy, że szkoda zamykać ten synthwave w samym typowym takim podejściu, typowo 80-sowym, że trzymamy się pewnej konwencji i tak dalej. W tym momencie właściwie to, co robię, nawet tego za bardzo nie nazywam jako gatunek, po prostu czerpę z różnych rzeczy i wrzucam to w jedną całość, co siedzi mi w głowie w tym momencie. Posłucham jakiegoś konkretnego gatunku przez kilka dni i od razu wpadają mi pewne pomysły. I to w tym kierunku u mnie idzie, a poza tym też widzę, że ci ludzie, którzy przychodzili na te koncerty, którzy słuchają tej muzy, też się otwierają. Więc fajnie jest dawać im to, czego oni słuchają, co lubią, co czują. Czasem to jest takie zgadywanie, czy to jest to, ale to też To jest taka, taki, takie obopólne takie połączenie mnie z nimi, czy to się uda, czy to się nie uda, to tak nie do końca jest, nie do końca zależy mi na tym. Ważne, żebym siebie mógł wyrazić w tym, czego słucham, w tym momencie, co czuję. U mnie to tak wygląda.
Najgorzej jest, kiedy artysta ogranicza się do pewnych schematów, do pewnego gatunku, do pewnych instrumentów, bądź do pewnych ludzi albo miejsc. I to, co Favorite mówi z tym odkrywaniem, to jest bardzo ważne. Wydaje mi się, że na początku, przynajmniej dla mnie, ale przypuszczam, że większość muzyków i w ogóle artystów chyba też to ma. Wydaje nam się, że robimy coś wyjątkowego, coś unikatowego, ale tak naprawdę jeszcze nie odkryliśmy to nasze ja. Cierpiemy po prostu bardzo dużo inspiracji od innych muzyków, innych twórców, innych formach sztuki. I bierzemy te elementy i troszkę, nie tyle co kopiujemy, ale robimy tak jakby wersję tego, ponieważ to jest to, co my lubimy. Z tym, że jeśli chcemy się dalej rozwijać, to nie możemy się ograniczać do tego. Musimy naprawdę zacząć szukać to, co nas interesuje i to się zmienia z roku na rok. Uważam, że zostanie w jednym gatunku, to jasne, jeśli ktoś to czuje, proszę bardzo. Ale to dużo osób chyba zostaje w pewnych takich ramach, takich niewidzialnych ramach, bo boją się, że o kurczę, fani znienawidzą nas, nie zrozumieją, stracimy słuchaczy, albo tutaj nie będziemy mogli zagrać w tym miejscu. Niestety to przestaje być szczere. Więc to, co Favorite mówi, to absolutnie się z tym zgadzam, że to jest ciągle eksperyment, to jest work in progress, to jest szukanie siebie, nieważne jak kliszowe to brzmi, ale to nie patrzenie na to, co dokładnie się dzieje dookoła i słuchanie więcej to, co my czujemy w naszych głowach, naszych sercach. I mówię, to brzmi bardzo tak, a dobra, szukaj inspiracji, ten. Ale naprawdę tak uważam, że to działa i czasami utwory po prostu powstają i to w ogóle nie siedzi teoretycznie z tym, co robiliśmy kilka lat temu, ale przez to, że tak przychodzą, to stają się autentyczne i myślę, że słuchacz, szczególnie w naszych czasach, którzy są przyzwyczajeni więcej do playlist, do Spotify'a, do odkrywania nowej muzyki, nie siedzenie tylko, że ja tylko słucham hip-hop, więc ci, którzy słuchają metal, to są moi wrogowie, na przykład. Młodzież teraz jest bardziej przyzwyczajona do słuchania różnych gatunków, więc też są bardziej otwarci na ten eksperyment artystów i to jest świetne, więc trzeba szukać, trzeba, nie spoczywajmy na laurach w jednym miejscu, że o, tu jest wygodnie, bo zaraz to minie i nie będzie już powrotu do czegoś fajnego, nie będzie już wyjścia z tego.
No właśnie, bardzo zastanawia mnie to, o czym Tomek wspomniał, ta rola synthwave'u w edukacji muzycznej metalowców i osób lubiących jakieś mroczne rzeczy, bo chyba faktycznie w przypadku tego gatunku mieliśmy do czynienia z bezprecedensowym jakby zainteresowaniem fanów gitarowego grania muzyką elektroniczną. Przyciągnęły ciebie akurat, Tomek, do tego te mroczniejsze jakby elementy, jak na przykład estetyka, tam nie wiem, Perturbatora, Carpenter Brut, czy to było czysto muzyczne?
Wiesz co, u mnie się to w ogóle zaczęło tak, że ja sobie obejrzałem Stranger Things i zacząłem sobie szukać brzmień, które tam usłyszałem i natrafiłem na Kawińskiego, więc stosunkowo takie, znaczy on w ogóle chyba sam siebie nie nazywa synthwave'em, ale ludzie tak go szufladkują. I to mi otworzyło trochę drogę, ale nie do mocnych rzeczy. Na początku nie było mocnych. Wydaje mi się, że bardziej forma tych numerów, taka nieelektroniczna właściwie, jeśli chodzi o strukturę utworów. Mamy tam często zwrotki, refreny i tak dalej, takie podziały. To mnie bardziej przekonało, że powiedzmy mogę słuchać czegoś, czego słuchałem wcześniej, ale innych brzmieniach, z innymi brzmieniami, ale jest to dość mocno podobne do tego. I dopiero potem weszły jakieś mocne klimaty, właśnie jak odkryłem Perturbatora, różnych innych wykonawców. No, siadło to mocno. No i sporo z tego, że tak powiem, pobrałem tej energii do siebie. Ale wydaje mi się, że to może wpływać na to przeskoczenie tych ludzi zamkniętych w muzyce rockowej, metalowej do właśnie synthwave'u i otworzenie się na ten świat elektroniki. Właśnie ta forma taka dość przystępna dla osób, które nie siedzą w elektronice.
Zostając jeszcze trochę w temacie Perturbatora, słyszeliście ten jego ostatni singiel zapowiadający nowy album, gdzie on już ogłaszał, że odchodzi od synthwave'u kompletnie?
Ja słyszałem. Znaczy, z tego co mi się wydaje, to Perturbator już od kilku lat nawet ogłasza, że odchodzi i w ogóle sam swojej muzyki tym nie nazywa. Nie jestem jakoś mocno zaskoczony, bo już wcześniej też publikował jeden numer, który był mocno taki, no, zimnofalowy nawet. Na swoim ostatnim długogrającym albumie odszedł od synthwave'u według mnie bardziej niż na tym, co pokazał teraz. Tam było surowo, syntetycznie, zimno, a tutaj jednak trochę tego takiego retro vibe'u jest, tak mi się wydaje.
No, dla mnie to jest utwór, który brzmi już bardzo ABM-owo, industrialowo, w sensie nawet jego ta ostatnia twórczość przed tym utworem już zapowiadała coś takiego i ciągnęła bardzo w tą stronę. Jak myślicie, czy taka twórczość Perturbatora, czy taki jego zwrot w taką stronę może jednocześnie go fanów przyciągnąć w stronę takiej muzyki industrialowej, ABM-owej, czy może właśnie się wykona taki zwrot i więcej, powiedzmy, fanów nie tylko Perturbatora, ale też metalu, którzy słuchają Perturbatora, zwrócą się w tą stronę?
Wracam do tego, co powiedziałem, że to uważam, że fajnie, że szuka. Nie słyszałem nowego singla, ale niech szuka, niech się bawi tym. Nie ma co szufladkować się, nie ma co... W ogóle dawanie słuchaczom, fanom i odbiorcom tego, co oni chcą, to, co oni wymagają od artysty, to jest najgorsze, co można zrobić. To trzeba dawać im to, co potrzebują. I często odbiorcy nie wiedzą, czego potrzebują. I właśnie to jest to edukowanie słuchacza w pewnym sensie. Dawanie im czegoś, czego się nie spodziewają, ale przez to otwieramy im oczy na nowe rzeczy. I super, czy to dobrze mu wyjdzie, czy źle mu wyjdzie. Myślę, że ma pewne grono odbiorców, którzy pójdą do piekła i z powrotem, żeby po prostu chodzić na jego koncerty, czy słuchać jego muzykę, bo już ma taki fanbase bardzo duży, ale myślę, że można tylko zyskać tak naprawdę nowych odbiorców właśnie nowymi takimi stylami, metodami, czy utworami.
Wiecie, no bo pytam o to, bo trochę patrzę na scenę ogólnie tą światową, jeśli chodzi o synthwave, od tych najbardziej jakoś uznanych twórców, tych, którzy byli rzeczywiście na świeczniku, którzy wypromowali się najbardziej przez ten retro ruch. Się zastanawiam, w którą stronę to może podążyć. Dla poszczególnych twórców, czy ogólnie dla sceny, bo no nie oszukujmy się, to już nie będzie tak wyglądać, jak wyglądało przed 5 laty, przed 8 laty. Pytanie pozostaje, czy synthwave umarł? A jeśli umarł, to czy jest w stanie zmartwychwstać i w jaką formę może obrać? Tu już wchodzimy bardziej w takie dywagacje, ale właśnie mnie to zastanawia, bo no właśnie coś się skończyło i nie mogę się doczekać tego, co się może zacząć.
Według mnie synthwave jako taki rozdzielił się trochę w dwie strony. W ogóle przestał być właściwie jako taką muzyką, znaczy jako takim konkretnym gatunkiem, tylko rozrósł się do bardzo wielu różnych gatunków mających jakieś tam wspólne elementy. Ale właściwie dwa główne nurty, które ja obserwuję, to jest tak, pierwszy, taki, który właściwie został w tym, co było i nic nowego tam już nie powstaje. Właściwie wszystko, co pojawia się chociażby na New Retrowave, dla mnie brzmi strasznie podobnie i zamiast robić coś nowego, idzie całkowicie wstecz i sięga jeszcze bardziej tych lat 80. Naprawdę nie próbując wkładać tam czegoś nowocześniejszego, a ten drugi bardzo poszukuje. I ci wykonawcy, każdy idzie sobie gdzieś tam w jakimś innym kierunku. Jedni korzystają z jakiegoś takiego cięższego elektro, jedni idą w klimaty techno, inni idą w przeróżne strony. I to mi się podoba, bo właściwie synthwave przestał być konkretnym gatunkiem, a stał się społecznością, może tak bym to nazwał, społecznością ludzi, którzy mają wspólne tematy do rozmów i są z bardzo wielu różnych grup. Tak to bym nazwał.
I absolutnie zgadzam się z tym, co Favorite mówisz. To jest bardzo ciekawe zobaczyć właśnie, gdzie ludzie może zaczęli, powiedzmy, w podobnym miejscu, ale gdzie to idzie, bo to każdy tak jakby, o ile nie zostaje w tym takim stagmatycznym, takim ortodoksyjnym, nazwijmy to, jak to nawet powiedziałeś, stylu, który się cofa synthwave'ie, to ciekawie zobaczyć właśnie te osobiste jakieś takie gusta muzyczne, bo kierunki, w którym ty idziesz, to jest w ogóle, to jest jakieś saj, coś tam, wiesz, to już w ogóle idzie zupełnie, wiesz, masz zupełnie inne bity tam, inne rytmy, niż ktoś, kto może zaczynał w podobnym miejscu jak my, ale to pójdą bardziej w metal. Mój stanowczy problem z, i to nie tylko z gatunkiem synthwave, to jest z jakimkolwiek gatunkiem, to jest to, i w ogóle z artystami, to jest to, że ja bardzo nie lubię, kiedy ktoś powiela coś i nic od siebie nie dodaje. Inspiracja, bierzmy inspirację, nie ma sprawy, tak? To jest świadome bądź podświadome, tak? Wychowaliśmy się w zasadzie, no jesteśmy z Favoritem, urodziliśmy się w latach 80., ale pamiętamy wczesne lata 90. Niemniej jednak te lata 80. ciągle trwały. Więc podświadomie my się wychowaliśmy na tym, więc czy chcemy, czy nie, nasza pierwsza styczność z muzyką, czy z kulturą, to właśnie było z tamtych lat, dlatego my bierzemy jakąś inspirację z tego, czy chcemy, czy nie, ale dokładamy nasze doświadczenie, nasze ja do tego, co robimy i to idzie w ciekawe kierunki, uważam. I dużo, dużo różnych muzyków też dodaje to swoje ja do tego, więc to nie jest powielanie, to jest kontynuacja może, to jest branie inspiracji, ale zamienianie na tak jakby na nasz świat. A ludzie, którzy słuchają coś i mówią, o, to jest to, co ja chcę robić i dokładnie to samo robią, niby jest trochę inna melodia, no, ale to jest powielanie. Dla mnie to jest bezwartościowe w tym momencie. Więc jasne, jeśli ktoś chce tak robić, proszę bardzo, ja nie jestem osobiście zainteresowany. Mnie właśnie bardziej interesuje, dokąd to zmierza i w jakie gatunki to idzie, czy to tworzy nowe gatunki. Zresztą bardzo trudno stworzyć nowy gatunek w naszych czasach. To jest wszystko zlepek czegoś. Ja mam klasyczne wykształcenie muzyczne. Ja jazz studiowałem, ja od czwartego roku życia klasyczną muzykę na pianinie się uczyłem. Czy słychać to w mojej muzyce? Niekoniecznie. Bardzo daleko od jazzu, naprawdę. Ale jakieś to doświadczenie gdzieś tam, coś tam mi to daje. Byłem w punkowych zespołach, w rockowych zespołach, ale przez wiele lat przed Night Runem to ja w klubowej scenie muzycznej elektronice siedziałem. I jakoś biorę wszystkie te elementy i tak odkryłem siebie bardziej, ciągle odkrywam siebie, tak jak Favorite, tak jak wielu wykonawców z tego gatunku. I robimy coś z tego wszystkiego i tak jakby tworzymy takie nasze opowiadania. I to jest fascynujące, bo każdy tak jakby swoją osobowość i doświadczenie wlewa w to. I to mnie na przykład interesuje. Co na przykład następny, bardzo chcę usłyszeć następny album Favorite, bo wiem, że dopiero będzie kwaśne także z tymi łamanymi bitami i tak dalej, więc nie mogę się doczekać. I jest kilka innych artystów, którzy ciekawie jest zobaczyć, jak się rozwinęli od powiedzmy pierwszego albumu do teraźniejszości. I to jest ciekawe.
A jaką rolę ma dla was to sprzężenie zwrotne między własnymi poszukiwaniami a tym odbiorem publiki? Bo to co robicie, się dynamicznie przez lata dosyć zmieniało. Obaj mówiliście o odkrywaniu siebie właśnie przez te poszukiwania muzyczne, ale też padł wątek właśnie edukowania słuchacza i dawania mu tego, czego słuchacz potrzebuje, chociaż o tym jeszcze sam nie wie. I ciekaw jestem, jak właśnie postrzegacie tę dynamikę twórca-odbiorca.
To, co ja zaobserwowałem, to właściwie ci ludzie podążają za tym, co ja robię, co robiliśmy jako nazwijmy to polska scena synthwave'owa. To, co dawaliśmy im na koncertach, oni to łapali. Ja czuję właśnie tą mocną, tak, nazwijmy to edukację, że my im pokazujemy coś, czego oni jeszcze nie znają, do czego się mogą bawić i to się dzieje. Teraz W tym momencie nie mamy jak tego przetestować. Dla mnie najlepszym testem jest koncert. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Więc tylko można gdybać i obserwować to, co się dzieje w komentarzach i w internecie, ale nie jest to jednak taka realna komunikacja z tymi ludźmi ze sceny, więc wydaje mi się, że robimy to dobrze. Ale to może mi się tylko wydawać. William?
Ja się zgadzam z tobą i żałuję, że nie możemy wytestować chociażby naszą epkę Planet Love, bo bardzo, bardzo bym chciał właśnie z tobą wspólnie spotkać się na scenie i wytestować naszą epkę, która wyszła w zeszłym roku i no, dojdzie do tego prędzej czy później, nie? Ale to i wtedy tak naprawdę, to jest to, co mówisz, wtedy naprawdę wiadomo, playlisty playlistami, streaming, CD super, fajnie, że ludzie są zainteresowani, komentują, słuchają, to widać po cyfrach chociażby, po odsłuchaniach, ale jednak no najlepiej, to jest to, co Faworyt mówi, najlepiej sprawdzić nowy materiał w trasie, na scenie, w małym klubie, w dużym klubie, obojętnie. Wtedy wmieszać z utworami, które ludzie znają i wtedy dać coś nowego i wtedy czy w ogóle bujają się, czy tańczą, czy są zainteresowani, czy idą po piwo. Ups, no to dobra, no to jeszcze raz spróbujemy, najwyżej już nie będziemy tego grali, nie? Też z utworami, no to jest tak, że ludzie zawsze chętnie sięgają do czegoś, czego znają, ale naprawdę uważam, że takie streaming services sprawiają, że ludzie są bardziej odważni, tak jak podkreślałem, i są bardziej otwarci na to, czego nie znają, przez właśnie playlisty. No i to jest błogosławieństwo i też przekleństwo tego, bo ludzie nie słuchają całych albumów, no ale jednak są otwarci na coś innego, wychodzą z swój comfort zone i też to widać na koncertach ogólnie, kiedy jeszcze były, że chociażby graliśmy dla różnych publik, nie tylko nazwijmy to synthowych, bo to też my w zasadzie z Faworytem i z kilkoma innymi artystami troszkę stworzyliśmy poniekąd tę publikę w Polsce chociażby, tymi właśnie różnymi koncertami, wspólnymi trasami i tak dalej. I jestem ciekaw teraz, jakby do tego podeszli, bo to też inne rzeczy gramy, troszkę inny vibe, albo bardzo inny vibe i jak taki wspólny koncert by się odbył i jak teraz trochę dojrzalsza, bardziej głodna publika, tak, by zareagowała. Myślę, że bardzo ciekawie może być.
Ja chciałem właśnie powiedzieć, że bardzo, bardzo ciekaw jestem, jak ta dojrzewająca, ewoluująca część sceny synthwave'owej poradzi sobie bez tego potężnego, ale też chyba obosiecznego trochę paliwa, którym jest nostalgia, nie? Bo w tym momencie to co wy robicie, to już nie jest tylko odwoływanie się do pewnych czasów, ale popychanie tego w nową stronę. Czy czuliście wcześniej trochę, że ta jakby otoczka właśnie lat 70., neonów i tak dalej jest trochę, nie wiem, spłaszczająca, jeśli chodzi o możliwość wyrazu waszych indywidualnych rzeczy? Czy to nigdy nie było dla was problemem?
Czy mi się wydaje, że jeszcze odniosę się do tego, co na początku powiedziałeś. Ta nostalgia według mnie trochę za nami podąża. Jednak ta muzyka powstała, synthwave właściwie powstał około 2010 roku i od tego czasu, no już trochę lat minęło i właściwie wydaje mi się, że ten moment, punkt nostalgii trochę się przesunął na końcówkę lat 90., początek lat 2000, gdzie to są rzeczy, które też tych ludzi słuchających tej muzyki jarają, do których to dociera, więc dalej było pytanie.
Czy nie czuliście się właśnie przez tę nostalgiczną, bardzo wyrazistą, neonową, no synthwave'ową po prostu otoczkę trochę spłaszczani w tym, co chcieliście wyrazić jako wy indywidualnie?
U mnie, no może trochę tak, no to były pewne takie, wiesz, rygorystyczne ramy, których niby fajnie byłoby się trzymać i nie można by było zrobić nic więcej. No trochę się czułem zamknięty w tym i może też dlatego ruszyłem trochę do przodu w tych klimatach innych, trochę więcej rzeczy różnych innych. Ale nadal mi się ta stylistyka podoba, nadal to lubię. To nie jest tak, że w ogóle od tego odchodzę, że mi się to przestało podobać. Sama baza tej nostalgii nadal we mnie gdzieś jest i cały czas to będę, przynajmniej nie planuję bardzo od tego uciekać.
Chciałbym tak wrócić do tego tematu nostalgii, bo to jest bardzo ciekawe i tak, lato 80., wciąż są obecne, są z nami w kulturze, popkulturze i dookoła, tak? Bo odbiorca jest dokładnie w tym idealnym wieku, żeby świadomie, niektórzy bardziej, niektórzy mniej, ale żeby świadomie to wchłaniać i kupować tak naprawdę. Więc mamy reaktywację Gwiezdnych Wojen. To co prawda to są lata późne 70., ale to jest bardzo lata 80. Myślę, że tak naprawdę to się przelało w taki naprawdę mainstream właśnie przez Stranger Things, o którym faworyt wspominał. I mamy też, Hollywood lubi wracać do rzeczy, które się sprawdziły z lat 80., więc czy to jakiś remake, bardziej udany lub mniej, sięgają po to, więc to jest bardzo, bardzo obecne. Ale wydaje mi się, że naprawdę ten punkt kulminacyjny to było gdzieś przy Stranger Things pierwszy sezon, gdzieś przy drugim sezonie, gdzieś coś tego. Przy trzecim sezonie ja już na przykład nawet trzeciego sezonu już nie oglądałem. Jeszcze. No widzisz, no, kiedyś obejrzę. Na pewno jest świetne. Ale tak to jakoś się przelało właśnie w ten mainstream. I podkreślam, myślę, że wciąż te lata 80., ta nostalgia do tego jest jak najbardziej tutaj, bo jest rynek na to, są klienci, którzy dalej to chcą. Tylko ile razy możemy dokładnie tą samą pizzę kupować z tego, dokładnie tego samego miejsca? No prędzej czy później troszkę już będzie tak, no kurczę, ja bym jednak z innej pizzerii, albo może w ogóle chińszczyznę bym wziął. To jest tak, że już chcemy troszkę więcej tego wszystkiego i naturalnie po latach 80. przechodzimy do lat 90., które jest zdecydowanie trudniej zdefiniować stylistycznie, bo lata 80. chyba można zdefiniować, że była pewna intensywność w tej muzyce, w tej kulturze, przez to, co się działo na świecie, ale naprawdę no, było takie, no, takie niewypolerowane, surowe, takie analogowe wręcz. Nie tylko muzyka, ale w ogóle sztuka i ubiór i moda i tak dalej. Więc łatwiej to zdefiniować i skategoryzować pod tym względem, ale lata 90. bardzo ciężko skategoryzować, bo mamy grunge, mamy Spice Girls, mamy nu metal. Naprawdę, tego jest... Nie mam pojęcia, tak? Ale teraz dzieciaki, którzy są już nastolatkami bądź młodymi dorosłymi, to oni już teraz są w tym idealnym wieku, że to oni teraz będą płacić za ten merch. Oni będą tak naprawdę dyktować, co jest popularne. I dla nich, to oni już nie mają nostalgii do lat 80. Dla nich to już jest prehistoria. To w ogóle to jest, to rodzice to słuchali. To w ogóle dziadkowie chyba słuchali to. Więc to jest ciekawe, jak teraz uważam, że to lata 80. ciągle są, ale te 90. bardzo mocno się wkradają już od kilku lat. I to się gdzieś tam łączy. I to jest tylko naturalne. Więc zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie.
Wydaje mi się, że jesteśmy w takim punkcie styku. Z jednej strony są takie mocno mainstreamowe produkty typu The Weeknd z Blinding Lights, Dua Lipa, Taylor Swift. Mainstream przeżuwa mocno lata 80., a z drugiej strony jest już w takim punkcie kulminacyjnym, gdzie więcej nie może zaoferować. Gdzie już te najważniejsze dzieła zostały stworzone, gdzie już następny sezon Stranger Things nie buduje takich emocji, gdzie podejrzewam kolejny singiel w takim samym stylu od The Weeknd nie wzbudziłby też takiego zachwytu. Z drugiej strony właśnie ta generacja Z, tych, którzy urodzili się pod koniec lat 90., na początku lat 2000, którzy będą wchłaniać tą zwrotną nostalgię za czasami, których nie pamiętają, bo się w nich nie urodzili, ale chcą w jakiś sposób doświadczyć, gdzieś chyba czeka jeszcze na takie swoje drive, takie, które my mieliśmy. Czeka na taki film, na taki serial, na takiego artystę, który wszystkie te nostalgiczne motywy z lat 90. zbierze, stworzy spójny obraz wizualnie, brzmieniowo, estetycznie, przepchnie to, trafi to do mainstreamu, mimo że na przykład nie wróżyło na początku. Jak było z Drive, jak było ze Stranger Things, to nie były rzeczy, które patrząc wstecz w tamtych czasach, w których powstawały, raczej nie rokowały zbyt dużych nadziei na jakiś mainstreamowy boom. Właśnie, nie wiem, zastanawiam się, może wy gdzieś widzieliście jakieś elementy, jakieś estetyczne właśnie, coś związanego właśnie z estetyką, co może już zwiastować to, co pewnie nieuchronnie przyjdzie.
miszmasz ubioru, styl ubioru nastolatków, to jest, to naprawdę wystarczy wyjrzeć przez okno. I tak, są te elementy lata 80., ale to są takie, właśnie to jest ten przełom, to są bardzo wczesne lata 90. w Polsce chociażby. Bardzo 80-sowe są poniekąd, ale spodnie właśnie, to jest kolorystyka, te czapki wracają, te rybackie straszne, które ten, okej, szanuję, ale... Nie, w sumie nie szanuję akurat tych rybackich, ale, ale to jest fajne, bo to nie, to, to jest akurat, wiadomo, niektóre style wrócą, które są straszne, ale fajnie, że nie jest tak, że ludzie nie boją się łączyć rzeczy, tak? I szukają. I to jest właśnie fajne. To nie jest tak, że naprawdę, wystarczy popatrzeć na licealistów i też młodszych uczniów, którzy mają bardzo ciekawy styl ubierania się i nie wydaje mi się, że to jest dyktowane przez media, czy dyktowane przez handem, czy coś, tylko oni naprawdę jakoś tak, nie wiem, czy, nie wiem skąd to biorą tak naprawdę, to jest jakaś subkultura, która jakoś tam się wchłania w świat. Ale czy jest jakiś taki film, który wyszedł, czy serial, który naprawdę te 90s tak reklamują? No znowuż pytanie, które 90s? Które lata 90? Bo naprawdę, nu metal, niech nie wraca. Ale boys bands, albo girls bands, ej, nie powiem nie.
Boże, to właśnie kwestia tego, że te lata 90 były taką zupełnie inną, znaczało się zupełnie inną estetyką niż lata 80. W sensie tego było dużo, było różnie, wiele różnych subkultur, większy dostęp do informacji, większy dostęp do mediów. Może właśnie synthwave, ten ruch związany z nostalgią za latami 80. był tak naprawdę ostatnim takim nostalgicznym, skierowanym bardzo w pewną estetykę ruchem. I może już nas nie czeka właśnie coś takiego. Tak skupionego wokół pewnej estetyki.
Ja czuję, że jest coś takiego. To jest tylko moja własna opinia. Może z Williama opinią się skonfrontuję, ale że bardzo mocno wraca cała kultura techno. Takiego typowego techno, mocno nawiązującego do lat 90. i właśnie to jest zauważalne w ubiorze. Czuję, znaczy gdyby nie było teraz lockdownu, nie byśmy zamknięci w domach, byłoby strasznie dużo imprez w tym klimacie. Dodatkowo kultura psychodeliczna, która mocno w latach 90. się zaczęła rozwijać, elektroniczno-psychodeliczna, też bardzo mocno rozkwitła w ostatnich latach, więc te, jak dla mnie, te dwa kierunki trochę są tym, czym dla nas mógł być synthwave. Tak czuję.
I dodam, nawet nie tylko techno, ale nawet takie początki, bardzo wczesne lata 90., 91., 2., rave. I to jest bardziej tak. Taka estetyka, nawet bym poszedł, bo techno, ale bardziej takie rave'owe. Nawet nie muzycznie, ale styl ubioru. I to są te kolory, te po prostu, no zjedzmy pigułki i idźmy tańczyć. To jest takie kolory
to
właśnie.
Big Apple, tak? Bardzo popularne.
Nawet bardziej.
Czyli co teraz, powrót gaberów?
Okej.
Okay. Ja gaberów nie słucham, ale bardzo mocno obserwuję to, co się dzieje na fanpage'u Vixapolu, jak już został wywołany do tablicy, i dzieje się bardzo dużo. I wydaje mi się, że ma to szansę jeszcze bardziej się rozwinąć. Tylko oni działają mocno imprezowo, to nie są rzeczy, które są produkowane w domach, znaczy są produkowane w domach, ale gdzie ludzie tego słuchają sobie po prostu do pracy. Nie, no to są typowo imprezowa rzecz, która w tym momencie nie ma za bardzo jak wybrzmieć. Trzymam kciuki, żeby mogła wybrzmieć. Jest to interesujące, bardzo ciekawe. Nie mój klimat, ale obserwuję jako fajną ciekawostkę.
Właśnie jeszcze w nawiązaniu, Michał, do tego, o czym ty mówiłeś z tym... jakby drive'em nowym, to mi się wydaje, że tutaj tego już nie należy szukać w filmach czy jakichś takich dużych dziełach kultury, ale właśnie w muzyce. W muzyce wydaje mi się, że Vaporwave jest taką syntezą trochę lat 90. albo to, co Younglin robił na początku, te herbata Arizona, karty z Pokemonami albo gry Nintendo, już nie te klasycznie 80-sowe, tylko właśnie na jakichś Game Boyach i tak dalej. To jest ta estetyka, a z kolei kolejną dekadę, no to tutaj powoli opanowują nam wykonawcy internet music, 100 Gags na przykład, tak, tego typu rzeczy. To też jest, wydaje mi się, taki miszmasz już właśnie trochę jadący na tej nostalgii, ale zarazem będący tak pokręcony, że wydaje się czymś mega świeżym. A tą nostalgię, skoro już o niej trochę rozmawialiśmy, postrzegacie jako coś fajnego, co daje nam taką bezpieczną przestrzeń w popkulturze, gdzie zawsze możemy wrócić, czy może jednak taki hamulec, który tam nas niewygodnie uwiera i oddaje. Widzę już tutaj, mamy pierwszego uczestnika.
Chętnie.
Oddaję głos.
Zależy w czyich rękach. Jeśli to jest w rękach artysty, który świadomie korzysta z tego, ale w naturalny sposób, że rzeczywiście chce coś jeszcze przekazać i dodać od siebie, tak jak właśnie rozmawialiśmy, i coś wartościowego, nie powielając tego wszystkiego, pełno takich, uważam, takich zasad, spoko. To jest inspiracja jak inspiracja. Troszkę może zżeranie lekko, powiedzmy, na uczuciach odbiorcy, ale jeśli to jest w taki prawdziwy, sumienny, uczciwy sposób zrobione, to jest inspiracja jak każda inna. Nie ma w ogóle sprawy. Problem pojawia się właśnie u artysty, który nie przestrzega takich rzeczy, a naprawdę największy problem jest wtedy, kiedy mamy duże firmy, korporacje albo po prostu ludzie, którzy chcą sprzedać produkt. I to jest zżeranie, to już nie jest wartościowe, uważam. To może być bardzo przyjemne, może być bardzo zjadliwe, ale but is it art? Trzeba sobie to zadać, to pytanie. I bardzo trzeba ostrożnie z tym. O.
Ja się zgadzam z moim przedmówcą.
No właśnie ta globalna nostalgia jest trochę straszna, bo tak jak wspominaliście o tym właśnie wchłanianym podskórnie doświadczeniu lat 80., w sumie no Polska jest takim trochę nietypowym miejscem, prawda? Bo u nas lata 80. to nie tylko Schwarzenegger na VHS-ach, ale też stan wojenny, jedzenie na kartki. Z kolei lata 90. to też są trochę inne od tego zachodniego doświadczenia, bo z jednej strony pojawiały się te wszystkie prądy, o których mówiłeś, z drugiej to cały czas była transformacja ustrojowa, pierwsze kroki tego żarłocznego, niekontrolowanego kapitalizmu, Balcerowicz i tak dalej, więc... Część tej nostalgii, wydaje mi się, którą przeżywamy w popkulturze, jest nam właśnie implementowana tak globalnie i to niekoniecznie jest nasza nostalgia, tylko jakieś takie bardziej wyobrażenie o niej, o tym, czy powinno być.
Mi się wydaje, że to jeszcze jest to, że my tego nie doświadczyliśmy, co było nam pokazywane w telewizorze, co oglądaliśmy w filmach, nie doświadczyliśmy tego i teraz, jeśli możemy chociaż trochę, odrobinę tego dostać w trochę innej formie, to bierzemy to, bo tego nie mieliśmy. No rzeczywiście było jak było. Trochę pamiętam, niezbyt wiele, ale możemy teraz dostać więcej tego, co widzieliśmy wtedy na ekranach telewizorów i kin. I tak, no, tak mi się wydaje.
Zastanawiam się właśnie, czy oglądaliście jakieś ostatnio może filmy, które w ciekawy sposób by operowały tą estetyką, bo oglądałem ostatnio chociażby ten krótki film z muzyką Carpenter Brut, Blood Machines. Oprócz tego, że ta estetyka rzeczywiście tam była, świetne efekty wizualne jak na budżet, jak na środki zebrane przez jakąś tam zbiórkę, to tej muzyki było tam niewiele. Zastanawiam się, czy wciąż jakoś widzicie tę estetykę w filmie, no bo w muzyce to już trochę przegadaliśmy, a jak w filmie? Czy wciąż na ekranach kin, na ekranach telewizorów to widać, waszym zdaniem?
Chyba troszkę mniej niż powiedzmy 2 lata temu. Przynajmniej w mainstreamie. Ciężko to jest stwierdzić, tak? Bo myślę, że seriale troszkę idą już swoim tropem, już coraz mniej sięgają do tego, aczkolwiek ja nie jestem specem od seriali, ale tak mniej więcej mam rękę na pulsie. Ale wtedy nagle pojawia się coś takiego jak The Mandalorian Star Wars i znowu, no to są lata 70. późne, ale bardziej 80. I Luke'a Skywalkera nagle biorą, więc to jest tak, że myślę, że to jest mniej, ale jak już to robią, to już naprawdę jest dosadne. I to już naprawdę jest takie nostalgiczne, że mamy Baby Yoda, mamy Luke Skywalker, mamy Mark Hamill, który powraca i idziemy all in. Ale to nie jest tak, że wszędzie tego widać, tak jak chociażby 2 lata temu. Takie jest moje zdanie, ale no mówię, to jest ciężko stwierdzić. Myślę, że już doszliśmy do tego piku tych lat 80. i powoli to spada. Może nawet szybko to spada, albo przynajmniej w taki naturalny sposób opada to wszystko. Ten peak to był gdzieś Stranger Things Season 2. Naprawdę, no to już ludzie, którzy nawet nigdy by nie obejrzeli czegoś takiego, usłyszeli, że trzeba to obejrzeć. I był taki napędzany hype przez media, przez znajomych i tak dalej. I nagle wszyscy nagle wiedzieli, a to ty grasz taką muzykę. A przepraszam, ale pierwszy raz jak grałem Night Runner w 2014 albo coś, gdzie ja nawet nie słyszałem tak naprawdę o synthwave, tylko po prostu robiłem muzykę, którą ja słyszałem w dzieciństwie i tak mi brat nawet powiedział, o w końcu robisz to, co zawsze lubiłeś, a ja, o co ci chodzi? No to takie syntezatory. I wszyscy zawsze mówili, o to jest jak Jean-Michel Jarre. Okej, dziękuję, ale to nie jest to. Ale od razu jak Stranger Things wychodzi, to nagle jest, ty grasz synthwave, a ja, o okej. Jest za dużo wokali w ogóle, więc to jest bardziej synth pop, ale już, ale okej, dziękuję. Więc chyba to był ten peak, a teraz coraz mniej tego widzę, ale jak już wchodzi, to mocno.
Ja za to w kulturze filmowej nie bardzo siedzę, ale dużo oglądam seriali. W serialach czuć momentami ta kultura, ten klimat lat 80. pojawia się na przykład w obrazie, chociażby nawet, że widzimy jakiś serial, który się dzieje teraz. Jest to wszystko aktualne, ale mamy co chwilę jakieś takie retro nawiązania, gdzieś jakieś filtry się pojawiają, ten obraz jest taki bardziej analogowy. Tego typu rzeczy, ale za to zaobserwowałem ostatnio całkiem sporo nawiązań do takiego fajnego sci-fi z lat 90. i tego w serialach jest bardzo dużo. Takiego ambitnego, nieprzesadzonego i to mi się podoba bardzo.
Może Archiwum X z tym nowym sezonem za wcześnie wystartowało i nie trafiło na podatny grunt.
Mogło tak być, niestety, tak. Mm-hmm.
Ale to, co też Tomek mówisz, mi się skojarzy, jeśli chodzi o wizualne jakieś inspiracje, niekoniecznie nostalgię konkretnie, serial Euforia, gdzie rzeczywiście tej nostalgii nie ma, ale wizualnie, szczególnie kolory, bardzo się odwołują do tego okresu i może też niekoniecznie do tego okresu, ale do naszego wyobrażenia na temat tego okresu, to co nam chociażby zaproponował Drive strony wizualnej. I to jest dla mnie właśnie ciekawe, że ta nostalgia przekształciła się u niektórych twórców w takie, wyciągnęli z niej takie elementy, wyciągnęli z niej jakieś, czy to kolory, czy to sposób montażu, czy to właśnie jakieś filtry i wrzucają to do swoich dzieł i to jest według mnie fajne, że widzimy to, ale to nie jest już tak mocno nasycone tą nostalgią, a jedynie właśnie takie elementy z tego wyciągamy i gdzieś potem to się ogląda i po jakimś czasie, tydzień, dwa nagle przychodzi takie oświecenie, hej, to było bardzo podobne do tego, co już widziałem wcześniej, co widziałem w Drive, co widziałem w innych takich nostalgicznych dziełach. Fajnie to zagrało.
Zgadzam się. No, to bardzo fajny przykład jest.
Nie widziałem tego serialu, bo ja nie siedzę w serialach, bo nie mam po prostu siły ani czasu. Bardzo ostrożnie właśnie dysponuję tym czasem. Ale to, co przed chwilą określiłeś, że może współcześniejsze seriale czy filmy sięgają po te takie elementy, ale to już nie jest aż tak nachalne, no to wracamy w zasadzie do tego, co mówimy od samego początku, że inspiracje naprawdę można wszędzie brać, ale nie róbmy tego nachalnie, róbmy to organicznie, róbmy to naturalnie i właśnie to jest to, co opisujesz troszkę, to mi się bardzo podoba, że to nie jest, okej, w tym filmie The Color Out of Space z Nicolas Cage wszystko musi być właśnie w takiej estetyce kolorystycznej, ponieważ chcemy trafić bezpośrednio do takiej publiki, nawet że bierzemy tak naprawdę opowiadanie z H.P. Lovecraft z lat 30., ale zróbmy w zasadzie po raz kolejny Mandy, tylko że dużo gorzej. No, przepraszam, mi się nie podoba.
Tak.
A, widzę, Piotr się zgadza, to dobrze. I to jest nachalne, ale jeśli, Michał, to co mówisz właśnie z tymi serialami, to co Favory też przytaknął, że to jest takie bardziej subtelne, że bierzemy te elementy, ale robimy swoje, that could be art.
Chyba doczekaliśmy się właśnie pięknego podsumowania całej tej rozmowy. Dziękujemy wszystkim słuchaczom za cierpliwość, dziękujemy naszym gościom, przypominamy, byli z nami Tomasz Turkiewicz i William Malcolm, za mikrofonami Piotr oraz
Michał.
Słyszymy się już wkrótce. Bądźcie bezpieczni.
Dzięki wielkie.
To co, próba udana, nagrywamy, tak? Looking for truly stunning jewelry this holiday season? Boon & Sons Jewelers is fully stocked with unique gifts they'll love. In Chevy Chase, D.C. and McLean, and virtual shopping experiences by appointment. Trusted by Washingtonians for over 70 years. Boonandsons.com.